Dobry wieczór Państwu. Tradycyjnie zaczynam od taktycznej prośby o potwierdzenie na czacie, czy widać mnie i słychać. Kluczowa logistyka, żeby mieć pewność, że jesteśmy w kontakcie. Proszę łaskawie napisać na czacie, czy widać, czy słychać. Dzień dobry, ale nie widzę wciąż potwierdzenia, czy widać, czy słychać. Widać. Wszystko ok. Dobrze. Jeszcze raz witam serdecznie. Dobrze się z Państwem znowu spotkać na naszym coczwartkowym live'ie. Polubiłem te nasze pogawędki o sprawach najważniejszych, światowych. Dzisiaj kolejna porcja i trzy główne tematy, od których chciałbym zacząć, a potem według Państwa pytań i uwag. Pierwszy temat: rolnicy, traktorzyści, orzący Unię Europejską. Sojusz. Jest już cały pakiet skutków politycznych tych protestów. Myślę, że warto co nieco o nim powiedzieć, zwłaszcza, że w mediach głównego nurtu bardzo niewiele na ten temat, jeśli w ogóle coś sensownego można usłyszeć, zobaczyć. Druga kwestia to eskalacja na Bliskim Wschodzie, a ataki na Libanu, na Izrael i odwrotnie. Rozmowy, przygotowania do operacji w Rafah oraz rozmowy w Egipcie. W jaką stronę to zmierza? No i trzecia sprawa to, co miało być? Chwilowo mi wyleciało z głowy. Zapowiadałem na Twitterze. A właśnie, świat gotujący się do wojny. No tak, jakże można było o tym zapomnieć? No, tak, zmęczenie daje się wyraźnie we znaki. Świat gotujący się do wojny, rekordowe wydatki wojskowe w zeszłym roku, spodziewany rekord w tym roku. Ważne dane, ujrzały światło dzienne, o których warto chwilę porozmawiać. Zanim o tym wszystkim, Szanowni Państwo, przypominam, że Nowa Konfederacja działa dzięki hojności darczyńców. To dobra wola tego szlachetnego grona pozwala nam na luksus niezależności i rzetelności, na luksus wolności od wyścigu, na clickbaity wolności od wysługiwania się partiom politycznym i grupom kapitałowym. Wesprzyjcie, jeżeli cenicie, stałym zleceniem, najlepiej darowizny, nową konfederację. To buduje myśl polityczną w Polsce, podwyższa poziom kultury strategicznej i politycznej w Polsce. Możecie też wspierać, kupując książki. Mamy już prawie 30 ich w dorobku. Moja ostatnia to Nowy Porządek Globalny, ale znajdziecie wiele innych tytułów, zarówno naszych, jak i w naszej księgarni nie naszych. Warto kupić dla siebie, ale też dla znajomych, dla rodziny. W ten sposób możecie też wspierać Nową Konfederację. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Rolnicy dalej protestują, protesty się rozlewają. Już nie tylko Niemcy, Belgia, Francja, Polska, Łotwa, ale także Litwa, Grecja, Wielka Brytania dołączą zapewne wkrótce kolejne kraje. Międzynarodówka rolnicza może jeszcze nie istnieje, ale coraz wyraźniej mają wspólny mianownik te protesty. No i co się dzieje, drodzy Państwo? No, protesty są zróżnicowane, ich motywacje są zróżnicowane. Rolnicy w różnych krajach mają różne interesy, więc nie może to dziwić. I tak na przykład niemieccy rolnicy o wiele częściej podnoszą kwestię pestycydów i ograniczeń na pestycydy, które wprowadza Unia Europejska i tych elementów tak zwanego nowego zielonego ładu. A rolnicy polscy na przykład podnoszą przede wszystkim dwie sprawy, czyli ogólnie rzecz biorąc nowy zielony ład, ale jeszcze przed tym zalew tanim towarem, taniego towaru z Ukrainy. W różnych krajach wygląda to różnie. Ceny tam spadają w ostatnim czasie w niektórych krajach. Znowu ceny oliwy tam troszkę to zlewarowały w niektórych krajach południowych. Nie będziemy w to wszystko się wgłębiać, ale są interesujące wspólne mianowniki i są interesujące skutki tego wszystkiego. Więc pierwsza sprawa to zwróćmy uwagę. Nowy Zielony Ład jest czymś, co jest efektem w moim przekonaniu w dużej mierze takiego oto zjawiska, że zostało to przechwycone przez pewną klikę fanatyków klimatycznych. Osobiście jestem zwolennikiem absolutnie ekologii i walki z negatywnymi skutkami środowiskowymi. Natomiast no, trzeba jasno nazywać sprawy po imieniu. To, co się dzieje w ostatnich latach w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, jest szaleństwem. Jest szaleństwem prowadzącym do samobójstwa, nie waham się użyć tego słowa, Europy. Do spadku konkurencyjności Europy, do tego, żeby miała najwyższe ceny prądu, już je ma w Europie i dalej miała coraz wyższe, do narzucania nierealnych celów, które mają służyć temu, żeby Europa dawała przykład, żeby wywoływała rzekomo jakąś lawinę, ale nie wywołają tego skutku, ponieważ kraje Unii Europejskiej odpowiadają już tylko za 7% globalnych emisji. W związku z tym, nawet jeżeli osiągniemy te absurdalne, fantastyczne cele typu 90% redukcji do 2040 roku, to świeży wykwit, niedawno o tym rozmawialiśmy, neutralność pełną klimatyczną, czyli 0% w 2050 roku, no to i tak to nie zatrzyma procesów, o których tu mówimy. Planety to nie uratuje, nie oczyści atmosfery z nadmiaru dwutlenku węgla, ponieważ inni nie robią tego w tym samym tempie. W związku z czym tu często się trudno dyskutuje ze zwolennikami radykalnej agendy klimatycznej, bo oni podnoszą argument typu, no tak, no to dlaczego mamy, skoro inni kradną, to my też mamy kraść, tak? Skoro inni brudzą, my też mamy brudzić. No drodzy Państwo, nie o to chodzi. Po prostu trzeba patrzeć realistycznie na to również i nie wpadać w romantyzm czy idealizm zgubny w innych przypadkach, także w kwestiach klimatycznych i kwestiach europejskich. Realistyczne podejście każe widzieć tę sytuację w podobny sposób do wyścigu zbrojeń. Pamiętamy, jak supermocarstwa amerykańskie i sowieckie rywalizowały na to, kto będzie miał potężniejszą armię, kto będzie miał więcej głowic atomowych, wciągając świat w taką spiralę po prostu wyścigu, prawda? To jest w teorii gier się klasycznie określa jako dylemat więźnia. Bardzo trudno z takiej sytuacji wyjść. A jednak udało się ograniczyć zbrojenia, udało się utrzymać ten wyścig zbrojeń w pewnych ryzach. Potem oczywiście Ameryka użyła świadomie tego mechanizmu, żeby zajeździć Sowiety, co jej się udało, no ale to dlatego, że uzyskała znaczącą przewagę gospodarczą, technologiczną i tak dalej. Niemniej jednak sytuacja jest w tym sensie podobna do wyścigu zbrojeń, że jednostronne rozbrojenie nie rozwiązuje sprawy oczywiście. Przecież jednostronne rozbrojenie, które zresztą byli tacy pożyteczni idioci, którzy postulowali na przykład w Ameryce. Zresztą, żeby daleko nie szukać, Barack Obama pisał artykuły, późniejszy prezydent, na temat tego, że Stany Zjednoczone powinny się jednostronnie rozbroić wobec tego skandalu, jakim jest wyścig zbrojeń amerykańsko-sowiecki. Więc Barack Obama, no, nazywając rzeczy po imieniu, robił za pożytecznego idiotę, można powiedzieć, Związku Sowieckiego w swoim czasie, długo przed tym, jak był prezydentem, jak był młodym aktywistą. Było więcej takich i oczywiście to były postulaty absurdalne, ponieważ gdyby Stany Zjednoczone się jednostronnie rozbroiły, to w żaden sposób nie zatrzymałoby zbrojeń przeciwnika, a jedynie uczyniło bezbronnymi te Stany Zjednoczone. No i teraz posługuję się tą analogią, żeby pokazać, że analogicznie jest z polityką klimatyczną. Jeżeli Unia Europejska wytwarza mniej niż 10%, już tylko 7% globalnych emisji, to to, że jednostronnie zarżnie swoją gospodarkę, śrubując normy klimatyczne, w żaden sposób nie spowoduje globalnego rozbrojenia z trucicielskich technologii, z trucicielskich środków produkcji. Nie zatrzyma Chin przed dalszym zanieczyszczaniem, nie zatrzyma Stanów Zjednoczonych, Indii przed dalszym brudzeniem, a jedynie spowoduje oczyszczenie pewnego niewielkiego poletka kosztem samobójstwa gospodarczego i historycznego Europy, z którego oczywiście przeciwnicy geopolityczni będą skłonni skorzystać. Tak dla porównania, Chiny są jednocześnie obecnie liderem inwestycji w czyste źródła energii, a jednocześnie największym trucicielem i krajem, który cały czas przysparza produkcji brudnej przysparza produkcji z węgla i z innych brudnych technologii. W związku z czym no, Chińczycy podchodzą do sprawy w ten sposób, że neutralność klimatyczna tak, no, na ile to deklaracje godne wiary, to zostawiam w tym momencie na boku, ale przyjmijmy je za dobrą monetę, ale w roku 2070 czy 2060, jak będziemy gotowi, jak nasza gospodarka będzie gotowa. I to mówią Chińczycy, którzy są dużo bardziej narażeni na złe skutki zmian klimatycznych niż stosunkowo chłodna przecież Europa. To tam upały są już rekordowe w ostatnim czasie i niezwykle dotkliwe, więc to oni dużo bardziej to odczują. A mimo to nie śrubują norm tak jak Unia Europejska, tak samo inni. Unia Europejska postanowiła być prymusem, który rzekomo chce tu wywołać globalne zmiany, których nie wywoła, a w ten sposób tak zniszczy sama siebie. To jest szaleństwo, które trzeba zatrzymać. No i teraz wracamy do protestów rolników. Oczywiście rolnicy nie muszą koniecznie myśleć o tak wielkich sprawach i chcieć ratować tutaj Europy. Chcą ratować przede wszystkim siebie, ponieważ w ostatnim czasie coraz bardziej odczuwają skutki tego Zielonego Ładu na sobie, ponieważ elity unijne postanowiły wziąć się też za rolnictwo, w związku z tym, żeby z rozwiązania problemu zanieczyszczeń powodowanych w przemyśle spożywczym, w generalnie branży rolniczej, no nie sposób zrealizować tych ambitnych celów klimatycznych. Tylko że, no i właśnie, dochodzimy do sedna tego wątku. W jaki sposób są odbierane te protesty i do czego elity unijne są skłonne się adaptować? Otóż, drodzy Państwo, nikt jak dotąd nie podważył tego zielonego szaleństwa, które opanowało Brukselę. Nikt nie ma żadnej istotnej refleksji na temat podstaw tego Zielonego Ładu i tych celów klimatycznych. Natomiast Bruksela dokonuje kolejnych ustępstw wobec rolników, akurat w kwestiach, które są najbardziej problematyczne ekologicznie. Już na początku tego wzbierającego buntu, jeszcze jesienią zeszłego roku, Komisja Europejska wycofała się z jednego ze swoich projektów dotyczących ograniczenia trujących chemikaliów w produkcji rolnej. Wkrótce potem kolejna rzecz została glifosat, tak zwany bardzo szkodliwa substancja, uważana za diagnozowana przez specjalistyczne ośrodki jako rakotwórcza, na bazie której tworzonych jest szereg pestycydów. Unia Europejska przyzwoliła na kolejne 10 lat tej jawnie rakotwórczej substancji stosowania. Tu akurat należałoby pójść za hasłami ekologicznymi i ograniczyć nam w żywności, w uprawach po prostu te trujące substancje, które szkodzą naszemu zdrowiu, zdrowiu tutaj mieszkających ludzi, Europejczyków. Tego Komisja Europejska tutaj akurat ustąpiła. Co ciekawe, mimo radykalnie proklimatycznej i zielonej agendy obecnej Komisji Europejskiej pod przewodem pani Urszuli von der Leyen. No i ostatnio kolejne ustępstwo, jeden ze sztandarowych projektów tej Komisji Europejskiej, czyli pomysł prawa do obniżenia poziomu pestycydów o 50%, został odpuszczony. Więc w sprawach akurat bardzo żywotnych dla zdrowia Europejczyków i tych, gdzie tacy rolnicy jak niemieccy przede wszystkim, tam na przykład koncern Bayer już dostał szereg ciężkich kar finansowych od sądów amerykańskich za stosowanie tych szkodliwych substancji. Wielki producent tych trucizn. Gdzie tu należałoby akurat pójść za hasłami ekologicznymi, to Unia Europejska ustępuje. A tutaj, gdzie należałoby przemyśleć ekologiczne szaleństwo, zielone szaleństwo i zrewidować trochę tę politykę, żeby nie zabijać konkurencyjności Europy, tutaj nie ma żadnej refleksji. W związku z czym moja konkluzja jest następująca. Rolnicy orzą Unię Europejską, przebudowują, ale akurat nie w taki sposób, jaki jest potencjał i jaki najlepiej by było. Widzę nadzieję w tych protestach na to, żeby wstrząsnąć sumieniem elity unijnej i żeby zrewidować te szalone, romantyczne, niebezpieczne, być może będące pochodną korupcji, a na pewno będące poniekąd w parze z wielkimi interesami. Tutaj odsyłam na przykład do długiego wywiadu, który kiedyś zrobiliśmy w kwartalniku jeszcze Rzeczy Wspólne. To była taka proto-nowa konfederacja, czy pra-nowa konfederacja. Taki kwartalnik kiedyś robiliśmy. Teraz jest on pod innym kierownictwem, cały czas się ukazuje. Natomiast gdzieś w 2011 czy 2012 roku był taki długi wywiad z Krzysztofem Żmijewskim, nestorem, jednym z nestorów polskiej elektroenergetyki, dużym autorytetem w tej dziedzinie, takim mainstreamowym facetem, już nie żyjącym niestety od lat, bardzo mądrym. Natomiast w swojej mainstreamowości on nie wahał się stwierdzać bardzo jasno, że całe to śrubowanie norm klimatycznych to jest w dużej mierze zasługa wielkiego biznesu europejskiego, który ma interes bardzo czytelny w tym, żeby śrubować te normy klimatyczne. A jaki? A taki, że dzięki temu ma motywację i ma carte blanche do tego, żeby na większą skalę outsourcować produkcję, przenosić produkcję brudną do krajów dawnego trzeciego świata, gdzie unijne normy wszak nie obowiązują, a przy okazji często są znacznie niższe koszty pracy i tak dalej. W związku z czym ekologiczni szaleńcy po prostu i fanatycy pod rękę z wielkim biznesem, który za nic ma interesy Europy, a za to znacznie wyżej ceni swoje zyski indywidualne, po prostu zgotowali nam ten los. No i z tym nikt nie miał odwagi po prostu albo siły przebicia, albo woli politycznej czegoś istotnego zrobić w ostatnich latach. Wszyscy jakoś przymykali na to oko, mimo że jak się rozmawia nawet z takimi federalistycznie dosyć nastawionymi, czy centralistycznie nastawionymi do przyszłości Unii Europejskiej ludźmi, to że to przyznają, że to są jacyś wariaci, którzy opanowali tę politykę klimatyczną w Brukseli. Z nimi trzeba by zrobić jakiś porządek, no ale zrobili? No nie zrobili. No więc jest nadzieja, że rolnicy zrobią porządek, że pod wpływem nacisku rolników, którzy wkurzyli się, wyjechali na traktorach po prostu do stolic, posuwają się wręcz tam do różnych aktów, tam niszczenia transportów i tak dalej. No, że rolnicy zrobią z tym porządek, że ten bunt ludowy po prostu wreszcie wyprostuje unijną elitę i zawróci nas ze ścieżki do autodestrukcji, bo nazywajmy rzeczy po imieniu. Do tego to prowadzi w imię fanatycznych po prostu motywacji niektórych, a egoistycznych, biznesowych motywacji znowuż innych. Więc tutaj bym nadziei takiej upatrywał i w tym sensie kibicuję tym protestom. No niestety jak dotąd wnioski na tym poziomie nie są wyciągane, a ustępstwa są czynione właśnie w obszarach, gdzie ustępować by nie należało, czyli trucia Europejczyków szkodliwymi substancjami zawartymi w jedzeniu, w uprawach i tak dalej. Dobry asumpt do popatrzenia, jak się ma współczesna Unia Europejska, jak się ma współczesna Europa, prawda? Wielu w Polsce żyje wciąż w takim przekonaniu, że ta biurokracja unijna jest taka światła, że te elity unijne są takie mądre, że oni mają wszystko tak dobrze przemyślane i nic właściwie tylko implementować. Notabene jakieś 70% polskiego prawa to jest tylko implementacja prawa unijnego. Swoją drogą prawnicy często mówią, że prawo unijne to najgorsze, czego można się tykać, to jest tak zawiłe, tak mało logiczne, tak niespójne, że po prostu to jest najgorsza robota zajmować się prawem unijnym. Ale to na marginesie. Więc chciałem tylko powiedzieć, że z tym wielbieniem prawa unijnego, jakiegoś wzorcowego, to też kompletna bzdura jest dla ludzi, którzy się rozeznają w temacie trochę bliżej. W każdym razie, jak działa unijna elita dzisiaj, prawda? Wobec nierealnych całkowicie i błędnych wniosków dotyczących rzeczywistości i projektów gospodarujących naszą przyszłością, napotyka opór. I wobec tego oporu nie wyciąga najbardziej prostych, najbardziej jasnych i dobrych dla Europejczyków wniosków, tylko ustępuje właśnie nie tam, gdzie trzeba, właśnie tam, gdzie szkodzi to Europejczykom. Z bogatego pakietu postulatów rolników w różnych krajach Komisja Europejska do odpowiedzi pozytywnej wybrała sobie i konsekwentnie wybiera akurat te, które szkodzą Europejczykom, a nie te, które im pomagają. Czyż to nie jest, szanowni państwo, symboliczne? Czyż to nie jest asumpt do zastanowienia, w jakich rękach znalazła się dzisiaj Unia Europejska i jak wiele jeszcze ozdrowieńczych szoków musi mieć miejsce, żeby to towarzystwo zawrócić po prostu z drogi na manowce? Notabene. Taki na przykład Manfred Weber, znany szef Europejskiej Partii Ludowej, ostatnio stwierdził, że trzeba zrewidować Zielony Ład w związku z tym, że rolnicy protestują i robić go w sposób nieszkodliwy dla rolnictwa. No dobrze, nieszkodliwy dla rolnictwa. I to jest przejaw jakiejś refleksji, prawda? Bardzo ogólnej na razie, ale jakiejś refleksji we właściwym kierunku. Tylko tutaj znowu należałoby zniuansować. Co jest może szkodliwe dla rolnictwa jest to, że ten glifosat, prawda, będzie wyeliminowany. No tylko, że no jednak tutaj nie możemy się kierować przede wszystkim interesem rolników, tylko w szczególności niemieckich, w szczególności z koncernu Bayer, zapewne tylko dobrem Europejczyków. No nie można truć ludzi, dlatego, że ktoś na tym dobrze zarabia. No, na taki interes, priorytet interesu rolników, to nie ma, absolutnie nie powinno być zgody. Natomiast absolutnie należałoby uwzględnić interesy rolników tam, gdzie szaleństwo klimatyczne po prostu niepotrzebnie doprowadza ich do ruiny, tam, gdzie się nakazuje im ugorowanie ziemi dodatkowej dla jakiejś tam bioróżnorodności i tak dalej. Tam, gdzie się ich bez sensu uderza po kieszeniach w imię realizacji fanatycznych lub egoistycznych, partykularnych, biznesowych celów. Więc to należałoby zniuansować, tak? Ponadto no, mamy sytuację oto taką, że właśnie Komisja Europejska nie jest w stanie wyciągnąć najbardziej podstawowych, racjonalnych tutaj wniosków, co daje i nacisk na to ze strony elit. No posłuchajcie Państwo debaty, prawda? Kto na to naciska w ogóle? Jaką stronę idzie debata? No, czy ludzie, którzy po prostu bezrefleksyjnie głosili wyższość wszelkich idei brukselskich po prostu nad tutaj naszymi, wyciągają jakiekolwiek wnioski? No myślę, że pora się zastanowić i naprawdę pójść po rozum do głowy i przestać zakładać, że wszystko z Brukseli jest mądre i że brukselska elita nie może być nieudolna. Widzimy, że jest nieudolna, że często działa wbrew interesom europejskim, już nie mówię, że polskim, bo też wbrew polskim tutaj działa, też z tym bezcłowym handlem z Ukrainą działa i wbrew interesom swoich rolników zachodnich i zwłaszcza wbrew interesom rolników polskich, węgierskich, rumuńskich, słowackich. Stąd jednostronne embarga po prostu na wprowadzane przez te kraje i zresztą podtrzymywane przez obecny rząd polski w ślad za poprzednim rządem polskim pisowskim. Więc no, drodzy Państwo, no, gdzie my jesteśmy? Kto nami rządzi? Naprawdę asumpt do przemyśleń potężnych i do wyciągania wniosków, ale też do dołączania się do tych protestów po prostu w tych aspekcie, gdzie są słuszne, w tym aspekcie, gdzie są służące interesom Europy, do czego gorąco zachęcam. No dobrze, obszerny wątek pierwszy, w drugim krócej. Jeden z think tanków amerykańskich, International Institute for Strategic Studies, ogłosił raport, nową edycję swojego Military Balance, czyli militarnej równowagi, gdzie konstatuje 9-procentowy aż wzrost globalnych wydatków wojskowych w ubiegłym roku. To jest dla porównania ponad dwa razy tyle, co w 2022, kiedy to zwłaszcza Europa z 13-procentowym wzrostem napędzała globalny wzrost i gdzie był to jeden z najwyższych wskaźników ostatnich lat, związany oczywiście z wojną ukraińską i ze wzrostem no, ukraiński to tam wielkiego znaczenia dla globalnego nie ma, chociaż swoją cegiełkę dokłada, ale z rosyjskich wydatków, europejskich wydatków, amerykańskich wydatków. To w zeszłym roku mieliśmy ponad dwa razy tyle, 9-4% w porównaniu rok do roku wzrostu. No i rekordowy poziom ponad 2 bilionów 200 milionów, aczkolwiek tu są też różne metody. CIPRI na przykład, słynny inny instytut, już w zeszłym roku konstatował 2,2 biliona. Przypuszczalnie według CIPRI w tym roku jest więcej. No ale nie rzecz tutaj w tym tam, czy 100 miliardów w te czy we w te, tylko w tym, że zbrojenia na świecie, szanowni państwo, w coraz szybszym tempie idą do przodu, że świat wyraźnie gotuje się do kolejnych wojen, ale też odpowiada na poprzednie wojny. Tutaj kilka ciekawych faktów warto, wydaje mi się, zaznaczyć. To znaczy, my żyjemy w Polsce w poczuciu ostatnio, zwłaszcza na kanwie tych dyskusji o 2% PKB na obronność i tak dalej, prawda, w poczuciu dobrze wykonanego obowiązku, że tyle wydajemy i tak dalej. Tymczasem w zeszłym roku, nie, przepraszam, w 2022 roku wzrost wydatków obronnych Polski był bodajże 11%, gdzie w Finlandii czy na Litwie był prawie 3 razy wyższy. Rosyjski wzrost wydatków był 30%, również prawie 3 razy wyższy niż polski. i tak dalej. W związku z czym wcale nie jesteśmy krajem, który dokonał największego wzrostu wydatków. Inna rzecz, ile z tych wydatków to jest coś, co buduje nasze realne zdolności, a ile z tych wydatków to są ładne kontrakty, które budują nam dostawy za, prawda, jakieś tam parę lat, które pytanie, czy nie będą już czasem po tym, gdy Rosja będzie nas z kolei brutalnie testować swoją potęgą wojskową. Na ile są to wydatki, które budują harmonijne, spójne zdolności do przeciwstawiania się agresji i odstraszania agresora, a na ile są to wydatki na efektowne zakupy i na ładne defilady. No to w tym momencie nie będziemy analizować, zostawiam to jako pytanie otwarte, ale mówiliśmy o tym przy wielu innych okazjach, że wiele tutaj pozostawia do życzenia. Natomiast zwracam uwagę, że wzrost wydatków polskich wcale nie jest tak spektakularny, jak również w niektórych państwach europejskich na czele z potencjalnym najgłównym przeciwnikiem, czyli Rosją. Jeżeli Rosja z poziomu swojej znacznie większej potęgi wojskowej podnosi wydatki o 30% w pierwszym roku wojny, jeżeli w tym roku ma 7,5% PKB na obronność, no to czy my naprawdę możemy spać spokojnie, wydając te 3-4 nawet procent PKB na obronność? No nie możemy, nie możemy. To jest za mało i trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli w latach zimnej wojny Stany Zjednoczone potrafiły wydawać nawet 8% PKB na obronność, wiele krajów zachodnioeuropejskich 6%, tego typu wielkości, no to przed taką perspektywą właśnie stoimy. No i to wszystko wpisuje się w globalny pewien trend, który również obejmuje NATO i również obejmuje Unię Europejską. I ostatnio żyliśmy mocno tymi no, niezwykłymi i skandalicznymi wypowiedziami Donalda Trumpa o skłanianiu Rosji do zajęcia się państwami NATO, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Tych wydatków wojskowych, chociaż Trump ciągle to myli z jakimiś składkami do NATO, które nie istnieją. No ale to z dwóch sklerotyków rywalizuje o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych i cóż możemy z tym w Polsce zrobić. To drodzy Państwo, no tutaj bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia. Natomiast jest postęp, ponieważ Stoltenberg, szef NATO, ogłosił, że w tym roku 18 państw z 31 ma już spełnić wymóg 2% PKB. W tym Niemcy dołączyły do tego grona, informując centralę w NATO, że w tym roku spełnią wymóg 2% PKB. A więc ten wieczny, ostatni w wydatkach wojskowych niemiecki ma wreszcie się zmienić. No zobaczymy, czy te deklaracje zostaną dowiezione. Już Zeitenwende miało być spektakularnym wzrostem i wyszło, skończyło się w pierwszym roku na niczym, no ale może w kolejnych latach nastąpi przełom. Ja myślę, że prędzej czy później Niemcy zrobią istotny postęp. Nie będzie on tak spektakularny, jak początkowo miał być, ale postęp będzie. Na to bym stawiał. Czy zawiozą konkretnie 2% w tym roku, to zobaczymy. Natomiast w poprzednich latach to było 13, 10, 8 państw sojuszu, a więc mimo tego, że no możemy oczywiście załamywać ręce, jak wiele jest jeszcze do zrobienia, jak wiele krajów wciąż się nie wywiązuje, no to widać też duży postęp tutaj. No i ten postęp również przyczynia się do globalnego wzrostu wydatków. No ale oczywiście mamy też wojnę na Bliskim Wschodzie, mamy poniekąd cały czas konflikt azerbejdżańsko-ormiański na Kaukazie, mamy szereg przewrotów wojskowych w Afryce, mamy juntę birmańską, mamy swego rodzaju wyścig zbrojeń na zachodnim Pacyfiku, mimo że Chiny to akurat kraj, który 2% PKB nie wydaje na obronność, co ciekawe. Te wszystkie amerykańskie kłopoty, przestrogi przed radykalnie szybko zbrojącymi się Chinami, coraz bardziej niebezpiecznymi militarnie Chinami, coraz bardziej zagrażającymi różnym amerykańskim zdolnościom, no to wszystko są strachy przed kwotami rzędu 1,7% PKB na zbrojenia w wypadku Chin i mniej więcej utrzymują to na tym samym cały czas poniżej 2% PKB poziomie. Dla porównania Stany Zjednoczone to ponad 3,3 w zeszłym roku i to był pewien spadek w stosunku do wielu wcześniejszych wyników, jeżeli chodzi o procent udziału w PKB, bo w kwotach nominalnych to cały czas rosło. Więc takie to są ciekawostki z tym związane. No w każdym razie generalny wniosek. No szanowni Państwo, wspomniany IISS, ten Instytut od Military Balance, zatytułował jeden z rozdziałów, głównych rozdziałów swojego raportu Era niestabilności bodajże, era niebezpieczeństwa, przepraszam, era niebezpieczeństwa. W związku z czym no, to się bardzo, bardzo synchronizuje intelektualnie z tym, co wielokrotnie tutaj mówiliśmy, z tym również, co pisze, co opisuje w swojej książce, gdzie po prostu obecny system międzynarodowy, moim zdaniem już ukształtowany, generuje o wiele wyższy poziom niestabilności, o wiele wyższe ryzyko wojen, niekoniecznie wielkiej wojny, tutaj sądzę, że akurat ono jest stosunkowo małe, jakiejś trzeciej wojny światowej czy frontalnego starcia głównych mocarstw, ale ryzyko pomniejszych wojen, średnich wojen na różnych, zwłaszcza peryferyjnych obszarach rośnie. Również wyścig zbrojeń na zachodnim Pacyfiku też jest po prostu wydarzeniem znaczącym, mimo że ten wyścig to jest chińskie niecałe 2%, PKB japońskie skakanie z poziomu niewiele ponad 1%, no ale to są ogromne gospodarki, więc tam każda 0,1% PKB ma ogromne znaczenie, a Chińczycy pamiętajmy, że są wciąż krajem bardzo szybko rosnącym gospodarczo, mimo tych ciągłych bzdur, które czytam w mediach, nie potrafiących zrozumieć po prostu podstawowych danych o tym, jak to chińska gospodarka się wali. No, walenie się chińskiej gospodarki polega na tym, że wzrost im spowolnił do 5 do 4,5% przyrostu PKB, co jest wciąż o kilka punktów procentowych wyższym wzrostem niż amerykański, a na tym właśnie polega problem. Nie na tym, czy Chińczycy mają 7, czy 10, czy 15 i nie to jest głównym oczywiście problemem, tylko problemem Ameryki i świata zachodniego w pewnym sensie też jest to, że po prostu Chińczycy rosną w permanentny sposób szybciej niż główny konkurent, główny powstrzymywacz ich, czyli Stany Zjednoczone. I to się utrzymuje cały czas i jak Chińczycy zwalniają, to akurat Ameryka też zwykle zwalnia i nic tu nie jest rozwiązane, więc wszelkie triumfalizmy czy wszelkie fake newsy jakiejś chińskiej zapaści, no, do recesji tutaj daleka droga wciąż, może będzie w przyszłości, na razie nie ma. To bardzo daleko. Ale wracając do tematu zbrojeń. Tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę, szanowni Państwo, na jedną ważną rzecz. To znaczy przy okazji tych raportów, tych danych o wydatkach globalnych i poszczególnych krajów, często się myli podstawowe pojęcia. To znaczy przywołuje się kwoty nominalne wydatków i podaje je jako obowiązujące. Czyli wtedy widzimy, że Stany tam wydają, prawda, 700 miliardów dolarów i to jest takie dominujące nad Chinami, że Chiny tam na to tam 57% rzekomo konsumuje globalnych wydatków, Chiny 10, tego typu rzeczy się po prostu pojawiają. No drodzy Państwo, problem polega na tym, że tu się nie uwzględnia jednej podstawowej rzeczy, czyli parytetu siły nabywczej. Czyli jeżeli jest sobie taka Rosja, gdzie płace są znacznie niższe i ceny są znacznie niższe, tak, a jednocześnie zdolności produkcji wojskowej lokalne istnieją niebagatelne i Rosja jest w stanie produkować uzbrojenie samodzielnie, no to ten sam miliard dolarów włożony w zbrojeniówkę rosyjską i włożony w zbrojeniówkę amerykańską wytworzy więcej czołgów, myśliwców czy rakiet w Rosji niż w Stanach Zjednoczonych ze względu na różnicę parytetu siły nabywczej. Bardzo podobnie jest z Chinami. Oczywiście te kraje są pod wieloma względami technologicznie za Stanami Zjednoczonymi, ale są i już takie technologie, gdzie nie są za, albo nawet wyprzedzają. Są takie zdolności, gdzie nie, dystans technologiczny nie jest aż taki ważny i tak dalej. No nie będziemy teraz wszystkich kwestii z tym związanych omawiać, ale generalnie rzecz biorąc, no, mają potężne zdolności produkcyjne własne i kupują generalnie u siebie albo też w podobnych krajach, w związku z czym parytet siły nabywczej ma duże znaczenie. Z tego powodu te nominalne wydatki, które krążą ciągle i coraz to są asumptem do przeżywania, jak to Zachód ma się dobrze i jak nie musi się obawiać Chin i tak dalej, są mydleniem oczu, więcej zaciemniają niż wyjaśniają. I tutaj coś Państwu chcę pokazać, co niedawno też wklejałem w social media na kanwie tych znowu zachwytów, jak to Zachód dominuje w wydatkach obronnych. Fragment z mojej książki Nowy Porządek Globalny, gdzie spolszczyłem jedną z tabel z jednego z amerykańskich think tanków dotyczącą wydatków wojskowych uwzględniających parytet siły nabywczej. Chyba źle, nie pokazałem dobrze. Jeszcze raz może pokażę. Mam nadzieję, że teraz widać. Kto chce, może sobie zrobić stop klatkę ewentualnie. Natomiast też u mnie na Twitterze czy na Facebooku można to znaleźć. No i drodzy Państwo, jeżeli popatrzymy na tę tabelkę, no to po uwzględnieniu militarnego parytetu siły nabywczej, bo specjaliści, którzy wiedzą o co chodzi, posługują się takim wskaźnikiem, no to mamy zupełnie inny układ sił na świecie. I tak, Chiny nie mają wtedy 33% amerykańskich wydatków wojskowych, tylko 53%. Rosja nie ma 9%, tylko 28%. Łącznie Chiny i Rosja nie mają 40%, tylko 80% wydatków amerykańskich. Indie nie mają 10%, tylko 33% i tak dalej. W związku z czym zupełnie inny obraz rzeczywistości. Dużo mniej powodów do samozadowolenia na Zachodzie i demonstracja tego, jak bardzo dystans się zmniejsza pomiędzy poszczególnymi krajami. Warto to mieć na uwadze i warto nie ulegać tej hura entuzjazmowi opartemu na wątpliwych danych. To moja jeszcze taka prośba na koniec. No dobrze, bardzo długo się dzisiaj tutaj rozwinąłem. A jeszcze trzeci wątek. To bardzo krótko wątek izraelsko-bliskowschodni i potem przechodzimy do pytań i trochę obiecuję przedłużyć w rekompensacie za to moje przydługie wprowadzenie. Więc mamy kolejną eskalację. Liban zaatakował Izrael. Izrael odpowiedział atakiem. Zginęło trochę osób, niedużo na szczęście. W pierwszym przypadku to była bodajże jedna osoba i jedna ranna, potem cztery w odwecie izraelskim. To jest jedna rzecz. Ryzyko dalszej eskalacji Liban-Izrael wisi tutaj nad nami. Natomiast wydaje się, że ryzyko jakiegoś większego rozlania się no jest stosunkowo w karbach, jest stosunkowo w ryzach i wydaje się, że wyklarowane zostały już intencje w miarę poszczególnych stron i nikt w regionie nie ma interesu w tym, żeby toczyć wielką wojnę. Natomiast sytuacja jest niebezpieczna i sytuacja cały czas może wciągać dodatkowych aktorów do gry i libański Hezbollah niewątpliwie tutaj jest obecnie na wyższym poziomie wciągnięcia niż był jeszcze niedawno. Zapowiedział zresztą w sposób trwały po prostu utrudnianie życia Izraelczykom środkami militarnymi. Huti cały czas psują Amerykanom krew i grillują ich wiarygodność supermocarstwową, atakując statki na Morzu Czerwonym i niewiele sobie robiąc z nalotów amerykańsko-brytyjskich. Tu się wiele nie zmienia, po prostu ta niekorzystna dla Stanów Zjednoczonych sytuacja trwa. Natomiast Izrael no, przygotowuje się do operacji w Rafah. Pomimo krytyk ze strony Stanów Zjednoczonych, administracja Bidena coraz wyraźniej krytykuje Netanyahu za to, co robi i za to, że nie przedstawia sposobu, jak chciałby przeprowadzić te operacje w Rafah, gdzie zgromadziło się mnóstwo uchodźców palestyńskich uciekających przed innymi z innych objętych działaniami zbrojnymi regionów Strefy Gazy. Jak uchronić cywilów przed skutkami tych działań zbrojnych? W międzyczasie Francja, Wielka Brytania nakładają sankcje na niektórych osadników, ekstremalnych osadników, jak to Francuzi określili, którzy izraelskich odpowiedzialnych za szkody na cywilach na zachodnim brzegu tym razem. Więc niezadowolenie, Joseph Borrell, szef, wysoki przedstawiciel unijny do spraw polityki zagranicznej, apeluje o to, żeby Stany przykręciły pomoc wojskową i finansową dla Izraela, żeby powstrzymać zbrodnie na cywilach. Więc niezadowolenie z polityki izraelskiej na Bliskim Wschodzie narasta na Zachodzie ewidentnie i administracja Bidena też jest w coraz większym kłopocie, co z tym fantem zrobić. Tylko że cały czas nie posuwa się do tego, co rzeczywiście Izraelczycy by odczuli i Netanyahu by odczuł, czyli przykręcenia tego kurka. Tutaj trzeba pochwalić Borrella, że dokonał słusznego apelu. No jeżeli rzeczywiście chcemy, żeby nadać jakiś cywilizowany kształt tej wojnie w Strefie Gazy, no to faktycznie coś, co Izraelczycy i cwaniak stary Netanyahu by zrozumiał, to by było przykręcenie kurka z bronią, z finansami na wojnę. Tego Amerykanie nie robią, zamiast tego gadają po prostu i strofują Izraelczyków, z czego ci sobie wiele nie robią. No więc ta sytuacja trwa. Amerykanie w kolejnych rozmowach, Blinken objeżdża Bliski Wschód. Rozmowy w Egipcie tymczasem dotyczące zakładników i szerszego porozumienia dotyczącego przyszłości Palestyny i tego konfliktu, no, utykają w martwym punkcie, ponieważ Izrael w tym czasie eskaluje i niewiele sobie robi z krytyk zachodnich. Więc tak to wygląda w tej chwili niekorzystnie, no i wedle zapowiedzi izraelskich premiera Netanyahu do końca roku pewnie będziemy się zmagać z tym konfliktem, a wiele osób, coraz więcej analityków zwraca też uwagę, już nie chce się rozwodzić z powodu długich części dwóch pierwszych czy dzisiejszego spotkania. Coraz więcej analityków zwraca uwagę na mglistość planu Netanyahu dotyczącego ostatecznego rozwiązania problemu Hamasu, że to dużo bardziej iluzoryczny cel niż wielu w Izraelu chciałoby widzieć. No ale dobrze, zostawiamy to z tym akcentem. Dziękuję Państwu za cierpliwość do moich dzisiaj nieco długich wywodów. Ale no, wiele się dzieje, sprawy są też warte chyba naświetlenia po prostu we wszystkich istotnych, najistotniejszych przynajmniej aspektach, bo oczywiście można by mówić jeszcze dużo, dużo dłużej na te tematy. Starałem się być syntetyczny, uwierzcie mi Państwo na słowo, ale już przechodzimy do Państwa uwag, pytań. Ja sobie tu w międzyczasie herbaty się napiję i wczytuję się w Państwa pytania, uwagi. Pan Baltazar Gąbka, stały użytkownik, pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, jak pan skomentuje słowa ministra Sikorskiego, że sprawa reparacji jest już zamknięta? Przyznał również, że Niemcy sami przyznają, że mają dług moralny wobec Polski. Powiedział też, że Polska zabiega, żeby to poczucie winy znalazło swój materialny wyraz. Pozdrawiam. No już mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Ja tego wcale nie odbieram jako zamknięcie tematu reparacji, tylko jako jego zredefiniowanie, przerzucenie piłeczki na niemiecką stronę. Czy ono ma intencję taką, żeby to zamknąć za jakiś czas, czy taką, żeby coś rzeczywiście uzyskać? No to jest pytanie. Wielu tu oczywiście zakwestionuje intencje rządu Tuska i jego ministra spraw zagranicznych, ale Tusk deklarował, że załatwi sprawę reparacji lepiej niż PiS. Więc myślę, że te deklaracje warto pamiętać i trzymać się jej. I tego oczekuję od rządu. Że no, ja uważam, że PiS w pewnym sensie zrobił też przysługę obecnemu rządowi. To znaczy, teraz może oczywiście stać na stanowisku tam 6 bilionów, prawda, albo nic, ale umówmy się, no tych 6 bilionów to nie ma żadnych szans od Niemiec uzyskać nigdy, no. No, po prostu nie dadzą i tyle, no. Nikt, żadna siła ich do tego nie zmusi, a na pewno nie siła polska, no. Chyba, żebyśmy się zdecydowali użyć niemieckich czołgów przeciwko Niemcom, to mamy ich w tej chwili więcej niż oni niemieckich czołgów, a w ogóle, ogółem czołgów to w ogóle. No, ale to mówię żartem, żeby była jasność. Nie wzywam rzecz jasna do niczego takiego. Więc no, nie ma siły, która by Niemców mogła zmusić do wypłaty tak realnego ekwiwalentu zniszczeń II wojny światowej, ale możemy rozmawiać o czymś mniejszym. No i teraz pytanie o czym? Jaka kwota mogłaby być satysfakcjonująca? Więc przerzucenie strony na niemieckie boisko pod hasłem, że należą się odszkodowania i że niemiecka strona powinna znaleźć sposób na danie wyraz swojemu poczuciu winy i potrzeby zadośćuczynienia, jest nie najgorszym, wydaje mi się, zabiegiem retoryczno-politycznym, który no, sprawdza intencje Niemców. Czy oni są gotowi do jakiegokolwiek konstruktywnej rozmowy, czy będą tylko konsekwentnie próbowali ignorować temat? No zobaczymy, jak to dalej będzie, warto śledzić, ale ja tego absolutnie nie odbieram jako zamknięcie sprawy reparacji. Odbieram to jako być może próbę posunięcia tego do przodu. W każdym razie nie widzę tutaj przekreślenia możliwości posunięcia sprawy do przodu i chciałbym się trzymać deklaracji, że obecny rząd załatwi tę sprawę lepiej niż pisowski. Aha, no i zwróćmy uwagę na jeszcze jedno. To znaczy tymi żądaniami 6 bilionów, prawda? No to PiS w pewnym momencie fajnie podał piłkę rządowi obecnemu, ponieważ wywołał pewien szok, wywołał konfuzję w Niemczech, konsternację międzynarodową, przypomniał o niemieckich winach, wywołał pewną debatę, ferment międzynarodowy na ten temat. Jednocześnie stawiając żądanie, które wiadomo, że jest po prostu niemożliwe do realizacji na poziomie finansowym, ale które daje punkt wyjścia do tego, żeby znaleźć jakiś satysfakcjonujący, też nie jest powiedziane, że niski, poziom finalny. W związku z czym dobry punkt odbicia do tego, żeby teraz rzeczywiście coś konkretnego załatwić. Parę lat poutrzymywać po prostu żądanie na bardzo wysokim poziomie, wiadomo, że niemożliwe, ale my mówimy, nie, no 6 milionów albo nic, prawda? To tak dobry negocjator tak może ponegocjować, a potem się schodzi po prostu, a i druga strona może z ulgą zaakceptować znacznie niższą kwotę. No oczywiście to nie będzie 5 bilionów ani 4 biliony, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie. W każdym razie uważam, że temat reparacji powinien być dalej podnoszony, grany i nie należy go zamykać po prostu, dopóki nie będą to naprawdę bardzo istotne, znaczące kwoty, które mogłyby ten temat rzeczywiście zamknąć i wtedy ewentualnie tak. Pan Józef Pająk pyta, skoro Trump grozi, że zostawi Europę, to może Europejczycy nie powinni rychło porzucać relacji gospodarczych z Chinami na polecenie USA. Jeśli drogi Europy i Ameryki by się rozeszły, to prawdopodobnie Chiny nie miałyby interesu w niszczeniu i osłabianiu starego kontynentu. Czy możemy bronić się przed agresywną Rosją, nie wchodząc w zatargi z Chinami? No myślę, że tak, ma pan rację, że w tym sensie, że Europejczycy nie powinni porzucać relacji z Chinami, no i co więcej, nie robią tego. Ustępują Ameryce w szeregu kwestii, na przykład w kwestii Huawei i sieci 5G, prawie cała Europa poszła tutaj za amerykańskimi sugestiami, delikatnymi bardzo oczywiście, jak zwykle. Natomiast w całym szeregu rzeczy nie poszła wymiana handlowa unijno-chińska, bije rekordy kolejne, stała się już największą relacją handlową na świecie, prześcignęła europejsko-amerykańską wymianę i tak dalej. To wszystko pomimo mówienia o de-riskingu, decoupling'u, pomimo mówienia o strategicznej rywalizacji, którego Chińczycy akurat nie mówią, ale na przykład Ursula von der Leyen tak. No pomimo tego te relacje cały czas się rozwijają. Natomiast my musimy uważać, drodzy Państwo, żeby tutaj no, Chińczycy nie mają żadnej motywacji, żeby zniszczyć Europę. Natomiast myślę, że bardzo chętnie by ją skolonizowali. Bardzo chętnie by ją skolonizowali gospodarczo. Narzucili nowe nierównoprawne traktaty, takie jak sami wspominają jako z XIX wieku, jako początek wieku upokorzenia Chin, jak to nazywają. Myślę, że taką rzecz bardzo chętnie by Chińczycy zrobili i przed tym należy przestrzegać i bronić. No i tutaj znowu kamyczek do ogródka szaleńców klimatycznych, którzy prowadzą do tego, że Europa się coraz bardziej, forsując te absurdalne, niemożliwe docelowo do realizacji cele klimatyczne i emisyjne, uzależnia się coraz bardziej od Chin, w tym od chińskich paneli fotowoltaicznych. Chiny kontrolują około 80% globalnego łańcucha dostaw paneli fotowoltaicznych, krzemowych. Europa produkuje tylko 3% paneli, które używała w zeszłym roku. Z branży fotowoltaicznej słychać sygnały o tym, że implozja sektora jest na horyzoncie w związku ze skalą uzależnienia od Chin. W związku z czym tutaj trzeba uważać i tutaj trzeba również na naszych szaleńców i znowu sama sobie tu Europa krzywdę robi, żeby nie przyspieszali procesów lub nie powodowali procesów, które gdzieś tam w megatrendach obecnej światowej polityki i gospodarki także, tak? Czyli przesuwania się środka ciężkości do Azji, do Chin zwłaszcza, żeby nie paść ofiarą, nie stać się po prostu no, wielkim skansenem wkrótce, w którym będziemy pamiątki sprzedawać turystom z Chin, tak jak w Egipcie. Ludziom Zachodu sprzedają. Perspektywa wielkiego Egiptu w Europie to jest coś, co mnie trapi i co niestety coraz częściej jest przyspieszane przez różnych fanatyków lub biurokratów. Bardzo nad tym boleję. Pan Andy D., również stały użytkownik, pozdrawiam serdecznie. Zdolności bojowe Rosji zostały zmniejszone o połowę od inwazji na Ukrainę na pełną skalę, stwierdził w zeszłym roku admirał Tony Radakin, doradca premiera Wielkiej Brytanii. W jaki sposób więc Rosja miałaby zagrażać Europie? No, ciekawe, czy podtrzymałby pan admirał ten pogląd, ponieważ od zeszłego roku no, wiele się na froncie zmieniło i Rosja przeszła z defensywy do kontrofensywy. Rosja również znacząco zwiększyła swoje zdolności produkcyjne, więc myślę, że to już nie wygląda tak dobrze dzisiaj. Jak również rozkręcona coraz bardziej machina wojenna rosyjska, militaryzacja gospodarki i społeczeństwa również każą przemyśleć na nowo i akurat ostatnio wojskowi europejscy, zachodni, czołowi decydenci także, czołowi eksperci, no pełni są alarmistycznych głosów o potencjale bojowym Rosji. W jaki sposób miałaby zagrozić Europie? No bardzo prosty, bardzo prosty. Europa może być silna na papierze w nominalnych wydatkach wojskowych, natomiast jak przychodzi to do czego? Liczą się zdolności. Liczą się po pierwsze realne wydatki wojskowe, ale przede wszystkim zdolności, realne zdolności. Ile czołgów możesz wystawić, ile amunicji wyprodukować, czy jesteś w stanie przetrwać 2 tygodnie konfliktu i dalej dowozić amunicję na front, kiedy naprawdę się ostro strzela, czy rakiety, masz tyle rakiet, czy masz tyle przeciwrakiet, żeby powstrzymać rakiety przeciwnika? No i odpowiedź brzmi, Europa jest wciąż, mimo tych postępów ostatnich lat, skandalicznie nieprzygotowana. Jest skandalicznie rozbrojona i ustępuje Rosji dalece pod względem potencjału konwencjonalnego, nie mówiąc o potencjale nuklearnym. W związku z czym stąd Europa absolutnie nie może się czuć bezpiecznie vis-a-vis Rosji. Europa tylko i wyłącznie z silnym wsparciem amerykańskim może się czuć w miarę bezpieczna, ale to i to jest wątpliwe, ponieważ amerykańskie siły lądowe również pozostają wiele do życzenia. Amerykanie bardzo mocno się przestawili na, po pierwsze, na armię ekspedycyjną do walki z asymetrycznymi przeciwnikami, nie z przeciwnikami typu Rosja. Po drugie, do no, wieloletnich cięć w budżetach wojskowych i dzisiaj nie jest łatwo. Znaczy, no, przede wszystkim brakuje woli politycznej, brakuje wybudzenia się też z tej posthistorycznej drzemki Stanów Zjednoczonych, która nie była tam nigdy tak głęboka jak w Europie. Oczywiście to jest mocarstwo realnie rządzące światem, współrządzące światem, które w związku z tym jest znacznie bliżej rzeczywistości niż nasze unijne czy w ogóle europejskie elity, ale tam też rodzaj snu po prostu pojawił się i wciąż ten sen w dużej mierze trwa. Znaczy Ameryka nie jest wybudzona. No, gdyby Ameryka była wybudzona, to by dzisiaj nie 3-4, tylko pewnie 6-8% PKB na obronność przeznaczała i gros tego kierowała na zachodni Pacyfik przeciwko Chinom, mimo że wtedy sytuacja byłaby inna, no ale jest jak jest. Head Goal TV pyta, co pan sądzi o groźbach ze strony Azerbejdżanu oraz ogólnym obrazie sytuacji na Kaukazie? No myślę, że groźby te trzeba traktować poważnie. Sytuacja na Kaukazie już udowodniła w poprzednich odsłonach tego konfliktu, że Armenia znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Również za sprawą tego, jak rozciągnięta okazała się Rosja i jak bardzo pochłonęła ją wojna ukraińska, przestała Rosja po prostu dowodzić ten poziom pomocy dla sojuszniczej Armenii, który wcześniej dowodziła, co zaskutkowało z kolei woltą polityczną premiera Paszyniana, który ogłosił szukanie innych sojuszników, co wtórnie osłabiło zaangażowanie w Rosji w obronę bezpieczeństwa Armenii. W związku z czym Armenia jest w naprawdę godnej współczucia sytuacji wobec lepiej przygotowanego, silniejszego dzisiaj Azerbejdżanu, wspieranego efektywnie przez Turcję, gdy Armenia jest słabiej przygotowana i nie wspierana efektywnie przez Rosję, a jednocześnie z tymi alternatywnymi sojusznikami wcale nie jest łatwo. Więc myślę, że po dotychczasowych sukcesach Azerbejdżan może się pokusić o kolejny konflikt, kolejną odsłonę konfliktu i kolejne zwycięstwo. Dyskutujecie Państwo o rosyjskich siłach zbrojnych, bardzo dobrze. Cieszę się, że te nasze tutaj spotkania pobudzają dyskusję również między Państwem. Polityka z rozmachem pyta, czy Polska powinna zacząć budować umocnienia w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim? Być może. No myślę, że tak, no generalnie schrony, brak schronów, brak umocnień, brak logistycznego takiego, ale też terenowego przygotowania do, na wypadek wojny, no jest rażący. No to generał Komornicki między innymi ostatnio o tym mówił u mnie w Pomówmy Realnie. Konkretnie do umocnień w tych województwach, no nie odniosę się w szczegółach, to sprawa dla specjalistów bardziej skupiających się na stricte bezpieczeństwie wojskowym. Natomiast na pewno ogólny stan przygotowań jest dalece niewystarczający. Pan Jechomir pisze, że niestety w dużo mitów klimatycznych pan wierzy. Wierzę w pana otwarty umysł. Proszę zaprosić kogoś z nauki o klimacie na rozmowę, na przykład pana Marcina Popkiewicza. No ciekaw jestem, w jakie mity rzekomo wierzę. Ale tak, mam otwarty umysł, jestem gotów dać się przekonać. No tylko cały czas nie słyszę racjonalnych kontrargumentów dla jednego podstawowego argumentu. Po co mamy być pierwsi w czymś, co nam szkodzi mniej, a zarzyna naszą gospodarkę najszybciej? Dlaczego mamy zarzynać swoją gospodarkę szybciej niż ci, którym szkodzi, zmiany klimatu szkodzą bardziej? No, nie słyszę żadnych racjonalnych argumentów, nieromantycznych, tylko realistycznych na to, więc słucham argumentów, bo powiedzieć, że wierzy pan w mity, to łatwo. Z całym szacunkiem. Pan Jechomir jeszcze dodaje, że Chińczycy per capita produkują dużo mniej CO2 niż my, mimo że są fabryką świata. Historycznie to wygląda dużo gorzej dla nas. No, historycznie to na pewno. Per capita możliwe, że też, no ale Chińczyków jest po prostu 1,4 miliarda. No, jest ich 3 razy tyle, co nas w Europie. W związku z czym trudno się dziwić. No ale czy nawet to nie daje per capita, no musiałbym teraz odświeżyć sobie dane, żeby to policzyć per capita. Nad tym się ostatnio nie analizowałem. No ale dobrze, to nie zmienia faktu, że w globalnych kwotach Chińczycy są wielokrotnie więcej produkują emisji niż Europa. Dużo tutaj dyskusji między Państwem. Nie widzę pytań albo jakichś uwag, do których mógłbym się odnieść przez dużą część czatu. Raz pyta, czy fakt, że tak zacna osoba jak generał Rajmund Andrzejczak ma swój program w dużym medium jak Kanał Zero, wpłynie na poprawę debaty strategicznej i zainteresowanie Polaków czymś ważniejszym niż mandat Wąsika? Nie sądzę skądinąd, że mandat Wąsika jest nieważny. To tam rzeczywiście spór dotyczy tego, czy mamy Sejm, czy nie Sejm, prawda, i tak dalej, więc to są poważne sprawy, aczkolwiek no, można było tego uniknąć. Niemniej to nie są kwestie nieistotne, ale rzeczywiście no, wydaje się, że stanowczo za dużo zajmują uwagi w stosunku do szeregu bardzo poważnych i poważniejszych znacznie też kwestii, które mamy po prostu łącznie z niebezpiecznymi czasami, na czele z niebezpiecznymi czasami, które nadeszły i na które powinniśmy się przygotowywać tu i teraz i od wczoraj, a nie po prostu luźno rozmyślać o tym, co zrobimy za być może za 10 lat, bo tak to trochę wygląda w tej chwili. 11% wzrostu nakładów na zbrojenia to nie jest żaden spektakularny wzrost, szanowni państwo. No. Także oczywiście w sumie jest to dużo więcej, ale pierwsza reakcja to nie było jakiegoś szału tutaj. Więc naprawdę tak, jest wiele do zrobienia. No i teraz czy pan generał wpłynie? Mam nadzieję, że tak. No, program jest z tego, co słyszę, po prostu taki dosyć popularny, starający się przemawiać do użytkownika po prostu niekoniecznie głęboko siedzącego, ale jakoś tam zainteresowanego. Bardzo dobrze, potrzeba takich formatów. No i generał Andrzejczak ma ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie i mnóstwo ważnych rzeczy do powiedzenia. Także życzę mu absolutnie powodzenia w tym dzielę i oby tak było, jak pan mówi. Co z tą skalowalną wojną światową? Pyta jojojojaja. Ciekawy nick. Co z tą skalowalną wojną światową? Jest czy nie? Nie no, drodzy Państwo, pisałem już o tym i mówiłem chyba ileś razy dawno temu, chociaż już nie wracałem do tego, ale skoro jest potrzeba, to wrócę. No to jest absurd kompletny. Ta narracja o skalowalnej wojnie światowej jest kompletną bzdurą, niezgodną ze stanem wiedzy z nauk wojskowych sprzed 60 lat, a co dopiero z obecnym. Nie ma czegoś takiego w ogóle jak skalowalna wojna światowa, ponieważ każda wojna jest skalowalna, to wykazano w latach 60. już XX wieku. Jest to bardzo bazowe po prostu spostrzeżenie z dziedziny, więc każdy, kto aspiruje do tego, żeby na poważnie wypowiadać się w kwestiach bezpieczeństwa, ja akurat jestem specjalistą do spraw międzynarodowych, nie stricte bezpieczeństwa, bezpieczeństwem zajmuję się jako subdziedziną, prawda, dziedziną wspomagającą, to główny nurt moich zainteresowań, a to wiem, no więc ludzie, którzy usiłują robić za autorytety w tej dziedzinie, powinni to wiedzieć po tysiąckroć bardziej. No już forsowanie narracji o jakiejś skalowalnej wojnie światowej, że wprawdzie ani nie ma czegoś takiego jak skalowalna wojna, ani nie ma czegoś takiego jak skalowalna wojna światowa, są to pojęcia absurdalne na gruncie bardzo starej wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa. To jeszcze sugerowanie, że ma miejsce jakaś wojna światowa, która wprawdzie nie jest jeszcze wojną światową, ale zaczyna nią być, bo poprzednie wojny światowe też nie od razu były światowe. No jest, szanowni, w mojej ocenie jest tylko i wyłącznie narracją obliczoną na wzbudzenie dużej ilości klików i sprzedaży produktów. Jest to świetna marketingowo niewątpliwie narracja, ponieważ wszelkie badania pokazują, ja też umiałbym je zmonetyzować, zapewniam Państwa, że straszenie się opłaca. Na straszeniu dobrze się sprzedaje i dobrze się zarabia. Straszące komunikaty sprzedają. Myślę, że jest to bardzo dobrze marketingowo przemyślane, niestety kompletnie nierzetelne intelektualnie i hochsztaplerskie intelektualnie. Nie ma takiego pojęcia, jest to niezgodne ze stanem wiedzy bardzo dawnym i również nie ma czegoś takiego jak mówienie o trzeciej wojnie, czy w ogóle wojnie światowej w oderwaniu od określonego desygnatu, które to pojęcie ma. No, to nie jest tak, że po prostu wychodzę, gdzie sobie ktoś tam po prostu i Maryśka mówi o wojnie światowej tak, a Zenek o zupełnie coś innego rozumie pod tym pojęciem. Tylko pewne bazowe pojęcia mają określone znaczenia i panuje konsensus co do tego, czym one są. Wojna światowa jest to konflikt zbrojny toczony z większością lub wszystkimi mocarstwami po prostu świata w danym momencie, toczący się na kilku kolejnach. Konflikt zbrojny konkretnie, no, gdzie taki konflikt zbrojny teraz ma miejsce? No, oczywiście, że nie ma miejsca. Może będzie miał, no to wtedy będziemy mówić. Natomiast no, sugerowanie, że jest tak, dlatego że nie lubią się, nie wszyscy się lubią, no jest po prostu kompletną chucpą intelektualną i dziwię się naiwności dziennikarzy po prostu, którzy słuchają takich bzdur i nie są w stanie tego skontrolować, no ale to asumpt do po prostu refleksji nad stanem dziennikarstwa również po prostu w Polsce, gdzie wkoło Macieju niby wszyscy rozmawiają o tych tematach, a podstawowych pytań nie potrafią zadać. To też płakać się po prostu chce nad taką jakością debaty. Więc nie ma, reasumując, nie ma żadnej skalowalnej wojny światowej i bardzo wątpliwe swoją drogą, żeby była. Nie wierzcie Państwo w te bzdury, to jest obliczone na to, żeby wycisnąć z Was pieniądze tylko. Pan Szymon Żyła pyta, czy nie uważa Pan, że wojna z Ukrainą dopiero zaczyna kosztować Rosję, bo do tej pory zużywał się sprzęt ZSRR lub ewentualnie trochę nowszy. Dopiero teraz zaczynają produkować na wojnę. No nie, no raczej nie jest to takie liniowe. No, w pewnych obszarach tak, ale w innych znowu było odwrotnie, to znaczy zużyli nowsze uzbrojenie, zabrakło im, w związku z czym zaczęli na przykład stare sowieckie czołgi dostosowywać do współczesnych realiów, czy stare sowieckie rakiety tam opatrywać jakimiś mikroprocesorami i zdalnymi systemami i pakować po prostu w działa i wystrzeliwać przeciwko tym biednym Ukraińcom. Także no to nie jest liniowe, to działa w różnych kierunkach, to po pierwsze. Po drugie, na pewno nie jest tak, że zaczyna dopiero, znaczy okej, w pewnym sensie zaczyna kosztować Rosję, można powiedzieć, no bo rekordowe są rosyjskie wydatki obronne, znaczy obronne, wojenne, prawda, w ostatnim czasie i ten budżet i te 7,5% PKB to naprawdę robi wrażenie i to jest niedźwiedź uzbrojony po zęby. naprawdę jest się czym przejmować. Natomiast no, myślę, że raczej sytuacja jest coraz lepsza dla Rosji w tym sensie, że ona teraz potrzebuje już, myślę, że nie potrzebuje bardzo dużo zwiększać w stosunku do tego, co już zrobiła. Potrzebuje raczej utrzymania tempa, żeby myśleć absolutnie poważnie o zwycięstwie w tej wojnie. No, jaka jest sytuacja? Rosja przeważa na froncie. To już najwięksi hurra optymiści chyba przestali już głosić te tezy o tym, jak to Rosja przegrywa, Ukraina wygrywa i tak dalej. Nie słyszę ostatnio kompletnie tych głosów. Jeszcze niedawno to był chór, który zakrzykiwał każdego sceptyka. Wielokrotnie się z tym zmagałem, argumentując, że nie jest sytuacja wcale taka dobra, jak ją przedstawiają nasi tutaj główni komentatorzy. Więc myślę, że Rosja jest dziś w znacznie bardziej komfortowej sytuacji, a główny przeciwnik nie. Co więcej, także Zachód, czyli główne wsparcie dla Ukrainy, główny powód do utrapienia rosyjskiego, umówmy się, bez wsparcia zachodniego, zwłaszcza amerykańskiego, Ukraina dawno by padła. No, dzisiaj prezentuje poziom determinacji do wspierania Ukrainy znacznie niższy niż prezentował wcześniej. To jest również powód do większego komfortu dla Rosji. No, przecież Amerykanie ciągle nie mogą tego pakietu przeforsować po prostu dotyczącego wsparcia. No, teraz w Senacie przeszło, czy w Izbie Reprezentantów przejdzie. No, coraz częściej słychać głosy, że w Izbie nie przejdzie, bo Republikanie to jednak zablokują. No i co to będzie, drodzy Państwo? Jak to dalej będzie nie przechodzić, to Ukraina po prostu padnie. No, to będzie koniec. Będzie game over po prostu z tą wojną. Ukraina nie da rady bez kontynuacji amerykańskiego wsparcia, a pytanie nawet brzmi, czy da radę na dłuższą metę z kontynuacją wsparcia, które jest wsparciem kroplówkowym, które jest absolutnie wsparciem niewystarczającym do zwycięstwa, zwłaszcza, że już nie tylko braki w sprzęcie i amunicji dają się we znaki, ale też w rekrucie i po prostu, jak się wydaje, także w determinacji. No, dymisja Załużnego, niesnaski w obrębie ukraińskiej władzy też tutaj coś nam mówią. Także no, sytuacja, myślę, że niestety jest coraz bardziej komfortowa dla Rosji, a nie odwrotnie. Na tym kończę. Dzisiaj rekordowo długo, ale i rekordowo długo wprowadzałem, więc czułem się zobligowany zrekompensować Państwu to pod dłuższym czasem, znaczy wyrównaniem trochę w czasie na pytania. Dziękuję za dziś. Dobre pytania, ciekawe. Wracamy za tydzień do naszych live'ów, co czwartek o 19 się widzimy, zachęcam też do oglądania Pomówmy Realnie, w wtorek o 17 następny wywiad, w środy, jeżeli nic się nadzwyczajnego nie dzieje, moje Patrząc Realnie, rubryka autorska, gdzie też wideo, komentarze prezentuję. Oprócz tego codziennie w Nowej Konfederacji nowe treści, najważniejsze sprawy, tematy światowej polityki i nie tylko. Przypominam, że działamy dzięki wsparciu darczyńców. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, inne nasze materiały podobają, wesprzyjcie Nową Konfederację stałym zleceniem przelewu w wysokości, która jest komfortowa. Możecie wesprzeć też kupując książki. W Planrawie 30 pozycji, w tym klasycy jak Kissinger, Romer, Dolman są do wyboru u nas w wydawnictwie, ale też dziesiątki tytułów spoza naszego wydawnictwa. Moja ostatnia książka przed chwilą prezentowana to Nowy Porządek Globalny. Również zachęcam do jej przeczytania, zakupu. Szczęśliwie całkiem ciekawą ma recepcję. Mam nadzieję, że pomoże budować realistyczne myślenie w Polsce. Trochę widzę, że już pomaga. Dziękuję Państwu za dziś. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.